tej strony. Jak sobie dobrze policzyłem, rok i 4 miesiące minęły od momentu, gdy po raz pierwszy zasiedliśmy tu na tej sali. Czas dosyć szybko leci, ale korzystając z okazji i że mogę stanąć przed wami, chciałbym podziękować bardzo bratu pastorowi za zaproszenie do dzisiejszej usługi. Chciałbym podziękować w swoim imieniu własnym też wszystkim braciom usługującym, którzy stawali tu na tym miejscu, bo chciałbym powiedzieć wam, że wiele mogłem się przez ten czas nauczyć. Od 18 roku życia, troszkę wcześniej, 16 roku życia, gdy się nawróciłem, jestem w zborze i wiele mogłem słyszeć, ale ten czas spędzony tutaj to był też taki bardzo błogosławiony czas i za to chciałbym bardzo podziękować. I nie tylko w swoim imieniu, ale chciałbym podziękować każdemu z was, drodzy bracia i siostry, za bardzo miłe, uprzejme, serdeczne, otwarte przyjęcie nas tutaj w tej społeczności. Wiecie, mówię to taką pełną odpowiedzialnością i szczerze przed wami, dlatego że to nie jest do końca takie oczywiste. Nie zawsze, chociaż powinno być, ale nie zawsze jest to takie oczywiste. Niech wam w tym Pan błogosławi, bo jesteście też wielkim błogosławieństwem i za to bardzo serdecznie dziękujemy. Gdy czytam Boże Słowo, gdy studiuję Boże Słowo, zastanawiam się nad nim, to doszedłem do takiego wniosku, że mężowie Boży, o których czytamy, byli bardzo podobni do nas. Stary Nowy Testament mówi o nich tak bardzo autentycznie. Mieli swoje lepsze i gorsze dni, mieli swoje wyżyny i mieli też takie doliny, przez które musieli przechodzić. Choćby nawet o Eliaszu czytamy, że był podobny do nas. W jednej chwili rozprawia się z prorokami Baala, za chwilę ucieka przed Izabel. To tak do końca nie byli jacyś superbohaterowie, obdarzeni jakimiś ponadnaturalnymi zdolnościami, ponadnaturalnymi mocami do tego, co zostali powołani. A jednak mieli podobne do nas dylematy. Często może zadawali sobie pytanie, gdzie się udać, co powiedzieć, jak zrobić to czy tamto. Ale mieli w sobie coś, co sprawiało, że byli bardzo użyteczni. A mianowicie potrafili zaufać Bożemu Słowu. Gdy uchwycili się Bożego Słowa, gdy to Słowo dotarło do nich, gdy przyjęli Go, to potrafili zaufać Bożemu Słowu. Dzisiaj myślę, że jestem tu przekonany, że gdy tak naprawdę szczerze będziemy umieli zaufać Bożemu Słowu, to oszczędzi nam to wiele dylematów. Przed wieloma rzeczami będziemy w stanie ujść i wiele rzeczy nas ominie. Biblia, którą mamy, została nam darowana po to, abyśmy mogli ją czytać, studiować, abyśmy mogli z niej korzystać. Dlatego, że to jest Boże Słowo skierowane do nas i ono jest niezmienne. Sam Bóg mówi, że niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A więc zostało nam darowane coś, co jest wieczne. Tak niesamowite, tak cudowne. I o tej niezmienności Bożego Słowa bardzo krótko chciałbym dzisiaj podzielić się z wami na podstawie jednej z ksiąg Starego Testamentu. Ale zanim to taka krótka refleksja. Pamiętacie, myślę, dobrze Słowo Boże zapisane w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale, gdzie czytamy między innymi o przypowieści o bogaczu i Łazarzu. I czytamy tam to, że nadchodzi dzień, w którym obaj umierają. Jeden idzie na łono Abrahama, drugi dostaje się do otchłani. I tam cierpi, tam dożywa czegoś, czego z pewnością nie chciał dożywać. Był tam, czuł i prosi Abrahama o to, ażeby posłał kogoś, ponieważ tam w jego domu jeszcze zostało 5 braci. Prosi, aby posłał kogoś, ażeby przekazał im to poselstwo. Ale czy to poselstwo różniło się czymś od tego, co mogli słyszeć wcześniej? Ono się nie zmieniło, ponieważ Boże Słowo się nie zmieniło. Boże Słowo jest bardzo konkretne. Myślę, że dzisiaj, gdy obserwujemy świat chrześcijański, bo na tym się, myślę, głównie skupiamy, to zauważamy taką tendencję do tego, ażeby gonić z jakimiś przeżyciami. Nie wiem, czy dostrzegacie to, ale ja, gdy jestem w pewnych społecznościach, to zdarza mi się to zauważać, że emocje czasami są tym, co góruje, że ludzie szukają jakichś przeżyć, że często zamiast czytać i zachwycać się Bożym Słowem, to zachwycają się wieloma innymi rzeczami. Te rzeczy, te tak zwane inne rzeczy biorą górę nad tym, co powinno być najważniejsze. Jest to smutne, ale gdy czytam Boże Słowo, gdy czytam na przykład o Pawle, który był zachwycony do trzeciego nieba, to wiecie, nie znajduję tam jakichś długich wypowiedzi, wywodów samego Pawła na temat, jak cudownie było w niebie. Nie wiem, czy wy czytacie, ale ja nie znalazłem takiego opisu, gdy Paweł rozwodzi się w kilkunastu rozdziałach nad tym, jak cudownie było tam w niebie, jakie cudowne rzeczy widział. I nie przekazuje nam relacji, chociaż był w niebie. A jednak szczyci się czym? Słabościami. Swoimi słabościami. Bo wie, że w Chrystusie tylko może być mocny. Gdy Bóg dotyka, dotyka i zmienia życie, i zmienia je w niesamowity sposób. I myślę, że wtedy te wszystkie inne rzeczy przestają mieć znaczenie. Jeżeli dzisiaj chcemy być silni, to tak naprawdę musimy na nowo zacząć zachwycać się Bożym Słowem. Ja to odnoszę głównie dla siebie i chcę tak początkiem tego roku, bo to takie dobre, myślę, postanowienia, na nowo zacząć zachwycać się do głębi Bożym Słowem. Zachwycać się Bożym obliczem, zobaczyć po raz kolejny Jego twarz, tak oczywiście, tak prosto, tak zwyczajnie. Bo Bóg chce być blisko nas, bo On zawsze chce być blisko ciebie i mnie. Słowo Boże, niezmienne. I myślę, że jeśli świat kiedykolwiek potrzebował oddanych ludzi, to właśnie teraz, w czasach, w których żyjemy, bez względu na wiek, bez względu na pochodzenie, na to, w jakim miejscu dzisiaj jestem, świat potrzebuje ludzi oddanych Bogu, ażeby mogli usłyszeć prostą, niezmąconą Ewangelię. Boże Słowo, takie jak my usłyszeliśmy. Bo myślę, że Bóg dzisiaj szuka ludzi, którzy wierzą w moc Bożego Słowa, która płynie z tego Słowa i która jest dla ciebie i dla mnie, abyśmy mogli z tego korzystać. Jaka jest moja, jaka jest twoja gotowość, ażeby dzisiaj korzystać z tego Bożego Słowa, ażeby to Boże Słowo stało się mocą, ażeby ono mogło zmieniać życia innych ludzi, bo to Bóg zmienia. My mamy być tymi, którzy pójdą i powiedzą. Księga Jeremiasza, czytamy proroctwo. Księga Jeremiasza, 29 rozdział, wersety 10 i 11, czytamy takie słowo. Bo tak mówi Pan: gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Jeremiasz wypowiada to słowo proroctwa w okresie, gdy Izrael jest w niewoli. Gdy nie ma swojego miejsca, gdy został uprowadzony do Babilonu, gdy nie ma swojej stolicy, nie ma swojej świątyni, Jeremiasz mówi niesamowite słowa. Pod natchnieniem Ducha Świętego kieruje do ludu Bożego te właśnie słowa. Bardzo podobają mi się słowa, szczególnie te ostatnie, które mówią o tym, że aby zgotować wam przyszłość i natchnąć was nadzieją. Myślę, że nadzieja jest tym, co pozwala patrzeć dalej. Zobaczyć rzeczy, których dziś nie dostrzegam, które gdzieś tam są, ale ja ich dzisiaj jeszcze nie widzę. Myślę, że biedny jest każdy, kto nie ma nadziei. Myślę, że jakże ubogi jest ktoś, kto nie widzi przyszłości. A Jeremiasz daje tu takie zapewnienie w tak trudnych czasach. Proroctwo, które wypełnia się w księdze, o której chciałem powiedzieć. W księdze Ezdrasza. I do tej księgi chciałbym, abyśmy się dzisiaj zwrócili na podstawie tej księgi właśnie troszeczkę na temat niezmienności Bożego Słowa. Wprawdzie księga Ezdrasza jest przed księgą Jeremiasza, ale to nie znaczy, że zapisane w niej dzieje wydarzyły się wcześniej. Wiemy, że ta chronologia może być troszeczkę inna, dlatego też mówimy o proroctwie Jeremiasza, które było wypowiedziane znacznie wcześniej, a wypełnia się one i możemy o nie czytać w księdze Ezdrasza. To kilkadziesiąt lat, gdy doszło do wypełnienia tego proroctwa, o którym czytamy na początku, już w pierwszym rozdziale I słowo tu zapisane mówi tak. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby spełniło się słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza. Pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie takie pisemnie, także pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, który jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie i niech buduje świątynię Panu Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. Niesamowite słowo. Serce pogańskiego króla jest w Bożym ręku i wypowiada niesamowite słowa. Wiecie, gdy zastanawiałem się nad tym fragmentem, to jakby moje myśli skierowały się też w stronę Nowego Testamentu, gdzie czytamy o tym, ażeby modlić się za władzę. I to jakby tak bardziej uświadomiło mi fakt, że może ona mi się nie podobać. Może różnie o tym myślę, może czasami mam odmienne zdanie, ale jeżeli to serce tego władcy w cudzysłowie będzie w Bożym ręku, to mogą dziać się niesamowite rzeczy. Bóg, Słowo Boże, zachęca mnie do tego, abym się modlił o to. Abym, czy mi się to podoba może, czy nie, czy mam takie, czy inne poglądy, ażebym myślał o tym, że Bóg może zrobić dobre rzeczy. Że to Bóg jest władny, ażeby wziąć serce tego władcy i zrobić coś, co jest wyjątkowe, co będzie niesamowite. Serce króla było w Bożym ręku i pobudził go do tego, o czym czytaliśmy. Niesamowita sprawa. Pogański król wydaje dekret o odbudowie świątyni. Nakazuje, aby wrócili i rozpoczęli dzieło. Coś, co do tej pory było nie do pomyślenia, o czym myślę nawet nikomu by się nie śniło w tych czasach. A jednak Bóg jest cudowny, Bóg jest niesamowity i Bóg troszczy się o swój lud. O tym mówi Boże Słowo. Pogański król nakazuje, aby wyruszyli i wybudowali świątynię. Tak też się dzieje. I o tym możemy czytać. My nie mamy czasu, żeby oczywiście czytać całe te fragmenty z Księgi Jezdrasza, ale wybiórczo zachęcam do tego, abyście, gdy będziecie mieli czas w domu, przeczytali całość. Jest to niesamowita księga. Myślę, że również do was przemówi w niesamowity sposób. Czytamy o tym, kto wyruszył, kiedy wyruszyli, jak to wyglądało, to o tym czytamy w kolejnych rozdziałach. I dochodzimy do momentu w trzecim rozdziale, w którym czytamy. A gdy nadszedł siódmy miesiąc, odtąd synowie izraelscy przebywali w swoich miastach, zgromadził się cały lud, jak jeden mąż w Jeruzalemie. Wtedy Jeszua, syn Josadaka, wraz ze swoimi braćmi i kapłanami, Zerubabel, syn Szaltiela, wraz ze swoimi braćmi, zabrali się do budowy ołtarza Bogu Izraela, aby składać na nim ofiary całopalne, jak to jest przepisane w zakonie Mojżesza, męża Bożego. A gdy postawili ten ołtarz na jego dawnym miejscu, mimo wrogiej postawy obcych ludów, składali na nim ofiary całopalne Panu, ofiary całopalne rano i wieczorem. Zobaczmy, nie ma właściwie świątyni jeszcze. To jeszcze nie jest czas, jeszcze nie ma murów, nie ma niczego więcej. Od czego rozpoczynają? Rozpoczynają od budowy ołtarza. Gdy studiujemy życie Abrahama, gdy patrzymy na to, kim był Abraham, co robił i gdy widzimy jego wędrówkę, to widzimy, że jego życie jest usłane jakby takimi momentami, w których buduje Bogu ołtarze. I to bardzo wyraźnie widzimy. Było to coś wyjątkowego, coś takiego szczególnego, coś niesamowitego. Izraelici rozpoczynają odbudowę nie od tego, co zewnętrzne, ale od tego, co właściwe, od tego, co najważniejsze. Rozpoczynają budowę od budowy ołtarza. Chciałbym to trochę przenieść na grunt naszego życia i tutaj takie proste pytanie, obrazowo mówiąc, czy w moim, czy w twoim życiu ołtarz jest na właściwym miejscu? Czy jest on w centralnym miejscu mojego i twojego życia? Gdy mówię tutaj o ołtarzu w moim i twoim życiu, mam na myśli społeczność, jaką mam z żywym i świętym Bogiem. Czy ona jest na właściwym miejscu? Czy jest tam, gdzie powinna być? Czy jest w centralnym punkcie? Czy wszystko wokoło jest tylko dodatkiem? Czy ołtarz, ta społeczność, jest taka, jak powinna być? Taką, jaką Bóg chce, ażeby była? Czy przez to jestem gotów odbierać Boże błogosławieństwo? Czy mam z Nim dobre relacje? Takie właściwe, takie bliskie? Słyszeliśmy w niedzielę o tym, że jeden z uczniów był tak blisko Pana, że nawet miał możliwość, ażeby słyszeć bicie jego serca. Ja uwielbiam, gdy Biblia mówi w obrazach. Do mnie to bardzo przemawia i bardzo lubię, gdy w ten sposób Słowo Boże mówi. Ale czy dzisiaj, drogi bracie, drogi siostro, gdy masz ołtarz w swoim życiu, w swojej rodzinie, w swoim domu, ołtarz społeczności z Bogiem, czy słyszysz bicie Bożego serca? Bóg chce być blisko mnie. A jak wiele rzeczy czasami w moim życiu powoduje, że jestem daleko. Ktoś kiedyś powiedział słowa, pod którymi się bardzo podpisuję. Jeżeli nadchodzi moment, gdy nie słyszysz głosu Boga, to nie dlatego, że On jest gdzieś daleko, ale to dlatego, że ty zaszedłeś zbyt daleka, żeby słyszeć. I tak jest. I Bóg chce być blisko. I Bóg chce, abyśmy słyszeli bicie Jego serca, które może wyznaczać rytm naszego życia. Ołtarz też oczywiście jest symbolem nowotestamentowego krzyża. Czy wszystko dzisiaj składam na tym ołtarzu? Jest taka pieśń w Piewniku Pielgrzyma. Wszystko Tobie dziś oddaję. Ktoś powiedział przekornie, że on tego nie będzie śpiewał, bo nie będzie okłamywał. Ale z drugiej strony chciałbym Was zachęcić do śpiewania tego. Ażeby stało się to wyzwaniem. Ażeby stało się to wyzwaniem każdego dnia, że tak, chociaż nieudolnie, to chcę wszystko składać u Twoich stóp. To chcę wszystko przynosić pod Twój krzyż. Tam pod krzyż, z którego płynie zbawienie, oczyszczenie, posilenie. Czy złożysz dzisiaj wszystko na ołtarzu? Czy może to czas, aby odnowić swoją relację z Bogiem? A żeby naprawić to, co gdzieś tam sami popsuliśmy? Czasami na własne życzenie, gdy wybieramy własne drogi. Ważny był ołtarz, od niego rozpoczęli. Dlatego może czasami warto wrócić do pewnych rzeczy, ustawić je na właściwym miejscu i zrewidować swoje życie tak z czystym sumieniem przed Bogiem. Prosić Go o to, aby to On zaingerował i aby On naprawił to, co jest do naprawienia. A wtedy, myślę, odczujemy ogromne Boże błogosławieństwo. Ale musimy być na nie gotowi, przygotowani. Bo Bóg chce nas błogosławić. On ma dla nas w obfitości, jak czytamy. Boże błogosławieństwo jest obfite. Nie do zmierzenia, nie do wyobrażenia. Zawsze gotowe dla każdego z nas. Wystarczy tylko wziąć. Ale tam, gdzie rozpoczyna się Boże dzieło, i myślę, że tutaj również się ze mną zgodzicie, pojawiają się problemy. Bo ten, który jest wokoło, ten, który jest w tym świecie, nie pozwoli na to, żeby wszystko szło zgodnie z naszą myślą. I gdy czytamy tutaj to Boże Słowo, to również wiemy, że to miało miejsce. 4:4-5 mówi: odtąd tubylcy studzili zapał ludu ludzkiego i odstraszali go od budowy. Ponadto przekupywali przeciwko niemu dostojników dworskich, aby unicestwić ich zamierzenia, póki żył Cyrus, król perski, aż do rządów Dariusza, króla perskiego. Tam, gdzie Boże dzieło się rozpoczyna, rozwija, będą przychodzić momenty, w których przychodzi zwątpienie, w którym coś będzie się działo nie tak. Dlatego tak ważne jest, ażebyśmy widzieli to, co jest dalej. Abyśmy widzieli ten cel. I czasami może zniechęceni, ale podparci Bożą mocą dożyli do tego, co jest przed nami. Bo problemy będą, bo one, tak jak słyszeliśmy dzisiaj, to mój brat Robert tutaj podczas jednej z pieśni, że one będą się pojawiać, że czasami tak właśnie będzie. Ale gdy będziemy widzieć cel, który jest przed nami, wtedy jakby staną się one do przejścia, bo u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Gdy Bóg wypowiada swoje słowo, to ono jest stałe i niezmienne. I oczekujmy tego, że to słowo się wypełni. Dlatego, że widzimy tutaj, w tej księdze, wypełnienie Bożego Słowa. Mimo tych przeciwności, w 6:15 czytamy: i dokończona została ta świątynia 3 miesiąca Adar, w 6 roku panowania króla Dariusza. To, co Bóg zapowiedział, to się wykonało. I nic nie było, i nikt nie był w stanie tego zmienić, ponieważ było to Boże Słowo. Bóg każde swe dzieło doprowadza do końca. Myślę, że to my czasami mamy dylematy, to my zastanawiamy się, jak to będzie, czy damy radę. Chciejmy zaufać Bożemu Słowu. Co ciekawe, gdy czytamy szósty rozdział, przechodzimy do siódmego, to czytając to, czytamy to ciągiem. Natomiast bibliści doszli do wniosku, że pomiędzy szóstym a siódmym rozdziałem to jest jakieś 40 lat. Także dosyć ciekawe wydarzenia, ponieważ w siódmym rozdziale poznajemy Ezdrasza, tego, o którym dzisiaj jakby chciałbym powiedzieć najwięcej. Dopiero w siódmym rozdziale poznajemy go i dowiadujemy się, kim tak naprawdę był. Wtedy Bóg go powołuje. Dla tych, którzy lubią takie ciekawostki, to jest to około 458 rok przed naszą erą. W tym czasie mniej więcej Bóg powołuje Ezdrasza do powrotu. W tym czasie już wiemy, że świątynia jest wybudowana. I Ezdrasz wraca jakby z tą drugą grupą. Wraca to tak dobrze brzmi. Gdy czytamy to słowo, to dobrze się go czyta. Ale wiecie, Ezdrasz wraca, to znaczy ma do przejścia 1600 kilometrów około i zajmuje to mu 4 miesiące. To jest właśnie to, o czym czytamy, że Ezdrasz wraca z niewoli, ażeby rozpocząć Boże dzieło, do którego Bóg go powołuje. Nie wiem jak wy, jak dużo chodzicie, jak dużo czasu spędzacie może na ruchu. Wiem, że brat Bogdan jest takim zapalonym chodziarzem. Lubi to już się zdążyłem dowiedzieć. Wiecie, gdy byłem nastolatkiem, byłem trochę młodszy, paręnaście lat temu powiedzmy, z moimi trzema przyjaciółmi wybraliśmy się na obóz młodzieżowy i nie byłoby w tym nic takiego nadzwyczajnego, jak to, że postanowiliśmy, że pojedziemy tam na rowerach. Było to gdzieś pod Szczecinem, więc mieliśmy tak 700 około kilometrów do przejechania. I uwierzcie mi, gdy do dzisiaj pamiętam twarz człowieka na przystanku autobusowym we Wrocławiu, to było krótko przed północą, jak usilnie starałem mu się sprzedać mój rower. Już mi się odechciało jechania dalej i nawet ten rower mi przeszkadzał. Czasami wydaje nam się, że takie Boże powołanie do tego, ażeby coś zrobić, tak jak w przypadku Ezdrasza, to musi być tak nagle, tak już. Tak byśmy chcieli, żeby to się wszystko działo tak od po prostu. Ezdrasz miał do przejścia, tak jak powiedziałem, około 1600 kilometrów. Zajęło mu, jak czytamy w Bożym Słowie, 4 miesiące. Ażeby dotrzeć i rozpocząć dzieło, do którego Bóg go powołał. Kim był Ezdrasz? Jak czytamy w Bożym Słowie w siódmym rozdziale, czytamy, że był to kapłan, uczony, biegły w treści przykazań Pana i jego ustaw, jakie nadał Izraelowi. Ale on nie tylko znał Boże Słowo. On kochał Boże Słowo. On rozkoszował się Bożym Słowem. Boże Słowo do niego było czymś wyjątkowym. On był jemu posłusznym, ale też rozmiłowanym w tym Słowie. On wiedział, że Boże Słowo jest niezmienne, dlatego mocno się go trzymał. I dlatego była to wyjątkowa postać. Wnikał w to Słowo, czytał go. Ktoś kiedyś powiedział, że Kościół jest mocny nie wtedy, gdy jest liczny czy dobrze zorganizowany, ale Kościół jest mocny wtedy, gdy wnika w Boże Słowo. Gdy rozkoszuje się Bożym Słowem, gdy to Boże Słowo jest każdego dnia i każdej chwili najważniejsze. Takim właśnie ono było dla Ezdrasza. Dlatego Bóg powołuje go do zadania, które dla niego przygotował. Ale chciałbym też was zachęcić dzisiaj, jeżeli mogę, do tego, abyśmy jeszcze bardziej zagłębiali się w Boże Słowo. Nawet wtedy, gdy je znamy, nawet wtedy, gdy cytujemy z pamięci wiele fragmentów, nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że daną historię czytaliśmy już 150 tysięcy razy, to zróbmy to ten kolejny raz. A wiem i wy wiecie, że Bóg w niesamowity sposób przemówi do nas na nowo. Nawet w momentach, w których byśmy się tego nie spodziewali. Bo Bóg jest zawsze gotów, ażeby odpowiedzieć. A Jego Słowo jest niezmienne. A Jego zapewnienia są niezmienne. Chcielibyśmy z tego korzystać. Czytamy o tym, że ręka Pana była nad Ezdraszem. To jest również niesamowita rzecz. Wiedzieć, że Boża ręka jest również nad nami. O tym czytamy w Księdze Psalmów tak bardzo wyraźnie, że Bóg ogarnia nas z przodu i z tyłu, a Jego ręka jest nad nami. W innym miejscu czytamy, że anioł Pana zakłada obóz warowny wokół tych, którzy się Go boją. Bóg nas niesamowicie zabezpieczył. Bóg dał nam wszystko i wyposażył nas we wszystko. Czego od nas oczekuje? Abyśmy wnikali w Jego Słowo. Abyśmy się Nim rozkoszowali. Abyśmy po prostu czerpali z tego Słowa. Wiecie, faryzeusze też dobrze znali Boże Słowo. Ale co z tego, jeżeli właściwie je tylko znali? Jeżeli nie rozkoszowali się Nim, nie zakochali się w tym Słowie, nie poszli o krok dalej. Dzisiaj wielu ludzi, którzy są wokoło nas, znają Boże Słowo. Czytają Boże Słowo. Ale cóż z tego, jeżeli nie rozkoszują się Bożym Słowem? Cóż z tego, jeżeli nie jest ono czymś więcej? Czymś, co daje nadzieję w chwilach beznadziei? Czymś, co daje siłę wtedy, gdy już nie mam siły? Czymś, co daje radość wtedy, gdy płyną łzy? Daje pocieszenie. Znaleźliście to w Bożym Słowie? Myślę, że nie raz. Jeszcze nie raz znajdziemy, dlatego że takie jest właśnie Boże Słowo. Ono się nie zmienia. Ono jest dla każdego ciągle takie samo. Tak samo zachęca, tak samo buduje, tak samo prowadzi. Ezdrasz, niesamowity człowiek. Czytamy o nim, że Pan przychylnie usposobił króla, jego doradców, wszystkich możnych dostojników królewskich. To też ja, nabrawszy otuchy, że ręka Pana Boga mego była nade mną, zebrałem naczelników Izraela, aby wyruszyli ze mną. Bóg był mu przychylny, a on był gotowy, ażeby odpowiedzieć na Boże wezwanie. I to jest niesamowite, bo my czasami też możemy być gotowi, ale w inny sposób. Pamiętacie Jonasza? On był gotowy, ale gotowy na wykonanie własnego planu. Jonasz to jest ciekawa postać. Z pewnością wiecie, że jego imię to znaczy gołąb w tłumaczeniu. To jest taki specyficzny, ciekawy gołąb. Myślę, że gołębie zawsze wiedzą, jak wrócić, jaką drogę obrać. No, on wolał inaczej. Ale Bóg i tak doprowadził go do miejsca, w którym chciał, aby jego sługa się znalazł. Może my też dzisiaj w życiu mamy taką sytuację, w którym wiemy lepiej. Że wydaje nam się, że nasza droga jest lepsza. Że, Panie Boże, ja wiem, że Ty wiesz, ale ja spróbuję po swojemu. Ile razy muszę się sparzyć, ażebym wreszcie zrozumiał, że Boże Słowo jest niezmienne. Że Boże Słowo daje mi tak wiele. Powiedziałem, że Ezdrasz jest niesamowitym człowiekiem. To był człowiek, który miał jeden bardzo ważny plan dla swojego życia. I to jest taki kluczowy werset tej księgi również. 7:10 tej księgi jest właśnie tym kluczowym wersetem, w którym czytamy, że Ezdrasz bowiem postanowił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. Ezdrasz postawił sobie za cel zbadać zakon pański. Czytaliśmy o tym, że on już go dobrze znał, wiedział i mu to mówi, że będę go badał, że nie odłożę tych słów gdzieś na bok. Nie dojdę do miejsca, w którym pomyślę, ja już wszystko wiem, ja już wszystkiego się dowiedziałem, cóż więcej mogę. Ezdrasz postawił sobie za cel, aby zbadać zakon Pana. Jeszcze bardziej, jeszcze dogłębiej, jeszcze więcej. Co więcej, aby go wprowadzić w czyn. I do tego też nas Słowo Boże zachęca. Bądźcie nie tylko słuchaczami, ale wykonawcami Bożego Słowa. Czytamy o tym w innym miejscu również. Ezdrasz jakby pokazuje nam tutaj bardzo praktycznie to w swojej historii. Nie tylko chce jeszcze bardziej rozkochać się w zakonie Pana, ale chce go wprowadzać w czyn. Chce, żeby on był realny w moim życiu. Aby ludzie to widzieli. Aby to było widoczne nie tylko na moich ustach, ale w moim codziennym życiu, w moim postępowaniu, w tym, jakim jestem, kim jestem. Nie tylko znać zakon, ale prowadzić go w czyn. I co więcej, miał jeszcze jedno wyzwanie. Taki był odważny w tym wszystkim. Postawił sobie wyzwania i dążył do ich realizacji. A to jeszcze jedno wyzwanie, którym czytaliśmy, to, żeby go nauczać w Izraelu. A żeby tego zakonu nauczać w Izraelu. A żeby inni też mogli usłyszeć. Nie tylko usłyszeć, ale też zastosować w swoim życiu. Taki był Ezdrasz. To było pragnienie jego serca. I myślę, że to by mogło być pragnienie, może być pragnienie każdego z nas. Gdybym tutaj wstawił swoje imię i wy możecie to zrobić i przeczytać ten fragment właśnie wstawiając tam swoje imię, to też będzie pasować. I myślę, że to jest takie pragnienie może każdego z nas dzisiaj, aby tak się stało, aby właśnie tam wstawiając swoje imię zabrzmiało to tak, jak to ma brzmieć w moim życiu. Abym mógł jeszcze bardziej nauczać się tego zakonu, abym mógł stosować go w życiu i abym mógł uczyć innych. Ezdrasz daje nam niezwykłe wyzwanie, ale myślę, że to też jest niezwykły człowiek. Staje przed niezwykłym wyzwaniem. Jego zadanie jest trudne. To nie jest łatwe, co Bóg mu przygotował, ale nikt mu nie powiedział, że będzie łatwo. I pomimo tego on wie, że Bóg jest z nim i że Bóg doprowadza swoje dzieło do końca, tak jak mówiłem wcześniej. Stanął przed trudnym zadaniem, miał zrobić porządek z rzeczami, które nie były łatwe, ponieważ wiemy z 9 rozdziału, że pojawił się tam ogromny problem, a mianowicie tego, że synowie izraelscy brali sobie za żony dla siebie, dla swoich synów, żony z innych plemion, co się Bogu nie podobało i tym wyraźnym Bożym nakazem było to, żeby je odprawić, a żeby również tutaj z tym zrobić porządek. To nie było łatwe, ale jednak Ezdrasz podejmuje to wyzwanie, bo wie, że to jest Boże Słowo i wie, że Bóg ma w tym określony plan. Może my czasami nie widzimy tego końca, nie widzimy tego, co gdzieś tam jest we mgle rozmyte. Ale gdy uchwycimy się mocno Bożego Słowa, to mimo, że może czasami nie widzimy, to w ufności będziemy mogli dojść. Wiecie, gdy czytam w Nowym Testamencie historię o uciszeniu burzy na morzu, z pewnością pamiętacie. To moment, w którym uczniowie Jezusa Chrystusa razem ze swoim mistrzem są w łodzi, płyną przez morze. Pan zmęczony tym wszystkim, co działo się do tej pory, zasypia. Takie normalne, takie zwyczajne, takie ludzkie. Uczniowie płyną dalej w tej łodzi. Nagle zrywa się sztorm i są tak przerażeni, że budzą swojego mistrza. On ucisza burzę. Z niedowierzaniem patrzą na niego. Sami zadają sobie pytanie, kimże jest ten, że nawet żywioły są mu posłuszne. Tyle czasu z nim chodzą, a tak bardzo dziwi mnie to pytanie. A jednak, ale czy my nie zadajemy czasami podobnych pytań? Wiele lat wydawało mi się, że ta historia mówi o tym, że Pan Jezus uciszy każdą burzę w moim życiu. Że Pan Jezus uciszy każdą burzę. Ale wiecie, dzisiaj chciałbym powiedzieć, że tak nie jest. Możecie się ze mną nie zgodzić, ale zaraz powiem, dlaczego tak myślę. Bóg nie uciszy każdej burzy twojego życia. Czasami może będzie tak, że trzeba będzie przez tą burzę przejść. Czasami może będzie tak, że statek mojego czy twojego życia się roztrzaska. Może będzie tak, że nic nie pozostanie, że wszystko obróci się w ruinę. Ale ta historia mówi o jednej niezwykle ważnej rzeczy. A mianowicie o tej, że z Bogiem zawsze dotrę na drugi brzeg. I o tym mówi ta historia. Może czasami potargany, poszarpany, może rozbity, roztrzaskany, ale z Bogiem dotrzesz na drugi brzeg. Tego chciałbym ci życzyć dzisiaj, drogi bracie i siostro. Amen.